No i witam wszystkich słuchaczy po przerwie w Radiu WMFM. Rzecz jasna, to jest audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś będę mówił o województwie podkarpackim. Rzecz jasna, tylko naprawdę, tylko małą cząstkę tego, co tam możemy zobaczyć, no bo to jest jak każde województwo, podejrzewam, jak większość powiatów w Polsce, nawet można o tym rozmawiać godzinami, co ciekawego można zobaczyć. Przypomnę tylko oczywiście wszystkim słuchaczom, że cokolwiek tutaj nie powiem, cokolwiek polecę, to jest tylko moja opinia. Najlepiej jest samemu poczytać, przygotować się. Na tym też polega piękno podróży, że możemy dowiedzieć się więcej o regionie, nawet zanim pojedziemy. Ta podróż taka studialna wcześniej, to już jest super sprawa. Natomiast ja już tu kilka pomysłów na pewno wam rzucę. No ostatnio mnie osobiście duży nawał pracy, że tak powiem, w strukturach uczelnianych z różnych powodów, ale no dużo tej pracy i człowiek się zastanawia, a może by to tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. No i o Bieszczadach też troszeczkę dzisiaj będzie, ale myślę, zwyczajowo przejdziemy najpierw do początku tej naszej opowieści o województwie podkarpackim, czyli ogólny opis tegoż województwa, taki geograficzno-historyczny. Jeśli chodzi o wielkość, jest to województwo 11 w naszym kraju, 8 jeśli chodzi o ludność. Dane wskazują na rok 2022, że jest to około 2 miliony ludności w tym województwie, natomiast no, biorąc pod uwagę właśnie te kwestie związane z wojną na Ukrainie, to myślę, że Rzeszów chociażby jest miastem, które zwiększyło procentowo w dużej części ilość swoich mieszkańców. Myślę, że wszystkie te rejony przygraniczne, więc być może jest teraz więcej obywateli tego województwa. Jeśli chodzi o wielkość, to jest porównywalne chociażby z państwem Kuwejt. I tu jest, drodzy państwo, ropa. Do tej ropy naftowej ja jeszcze dzisiaj na pewno przejdę. Jest to rzecz jasna najdalej na południe położone województwo w Polsce. Szczyt Opołonek to jest ten punkt ekstremalny właśnie na południe. Graniczy państwowo z Ukrainą i Słowacją, a wojewódzko, że się tak wyrażę, z Lubelskim, Świętokrzyskim oraz Małopolskim. Z którym to Małopolskim dzieli Makurski Park Narodowy, ale o walorach przyrodniczych oczywiście za chwilę dopiero powiem. Północna część województwa jest położona w Kotlinie Sandomierskiej. Środkowa to Pogórze Karpackie, a południowa no to już Beskidy, tak? Beskid Niski, Bieszczady. Najwyższe wzniesienie to Tarnica, 1346 metrów nad poziomem morza, tak jakby ktoś bardzo dokładnie chciał wiedzieć. Nie jest to trudny szlak, trochę trwa oczywiście, ale wejście na Tarnicę przy dobrych warunkach pogodowych to jest dostępne nawet dla dzieci. Duża lesistość tego regionu, tego województwa, ponad polską normę powiedziałbym, która wynosi około 30%. Tu konkretnie jest to 36%, chociaż biorąc pod uwagę płynące zewsząd sygnały o masowej wycince w transporcie polskiego drewna, głównie do Chin, to powiem szczerze, że zastanawiam się, czy te 30%, do którego ja się tutaj w tych audycjach odnoszę, to czy to jeszcze jest aktualne? Ale tak czy siak, na Podkarpaciu tych lasów jest dużo, zwłaszcza właśnie w tej południowej części, gdzie mamy Beskidy czy Bieszczady. Bieszczady to w zasadzie też Beskidy, konkretnie Beskidy lesiste, no ale to już jest kwestia, drodzy państwo, nazewnictwa. Mamy również Puszczę Sandomierską, tam też duże nagromadzenie drzew. Przeważają lasy mieszane, żyje bardzo wiele gatunków zwierząt, no chociażby w parkach narodowych. Dwa parki narodowe, pierwszy Magórski, tutaj lesistość 93%, tak, praktycznie cały leśny park narodowy. Chociażby 140 gatunków ptaków tam mamy, w tym orlik krzykliwy, orzeł przedni, mamy takie ssaki znane nam jako te, powiedzmy, bardzo dzikie, tak, żbiki, rysie, niedźwiedzie czy wilki. No w Bieszczadzkim Parku Narodowym w ogóle to jest, mówi się, że to jest kraina rysia. Ryś jest w logo parku chociażby. Generalnie, no i flora i fauna dosyć podobna do Magórskiego, jeśli chodzi o ten Bieszczadzki. Z tym, że tam jest jeszcze takie bardzo charakterystyczne piętro roślinne, które jest wykształcone ponad granicą lasu, tak. Ono się nazywa połoniny, to są takie trawy, no w zasadzie murawy nawet powinno się powiedzieć, tak fachowo. Na szczytach Bieszczad mamy po prostu odsłonięte szczyty, mamy połoninę caryńską, wetlińską, bukowską i są to naturalnie stworzone te takie odsłonięcia, natomiast człowiek je dosyć mocno poszerzył przez swoją działalność. No i to są takie naprawdę bardzo fajne miejsca, gdzie możemy spoglądać na okolice, natomiast rzecz jasna musimy pamiętać o tym, że jak nie ma drzewek, to i wiatr będzie hulał. Dodatkowo w tym województwie 9 parków krajobrazowych, jezior naturalnych o dużym znaczeniu dla gospodarki czy turystyki to w zasadzie nie ma. Natomiast są jeziora sztuczne, jeziora oczywiście powstałe na rzekach. Na Sanie chociażby mamy zbiornik Soliński, zbiornik Myczkowce. O Solinie to każdy, drodzy Państwo, słyszał chociażby z piosenki, a więc zielone wzgórza nad Soliną i faktycznie tam jest bardzo zielono, już jak tam pojedziemy, no to ta natura zewsząd nas, że się tak wyrażę, oblepia. Trzy największe rzeki w tym województwie to prawe dopływy Wisły, San, Wisłoka oraz Wisłok, tutaj dopływ Sanu. Mamy również taką ciekawą sytuację, że mamy rzekę Strwiąż oraz rzekę Mszanka, które uchodzą do Dniestru, a ten należy do zlewiska już Morza Czarnego, czyli my w zasadzie bardzo w niewielkiej części, ale odprowadzamy wody do Morza właśnie Czarnego. Rzeki tego regionu generalnie uważane są za jedne z najczystszych w kraju i to też jest bardzo istotna kwestia. Historycznie jest to region z wielce burzliwymi wydarzeniami na tym terenie. Na tym terenie i terenach okolicznych, tutaj przygranicznych, transgranicznych można powiedzieć, zachodnia część ziem obecnego województwa podkarpackiego to były w X wieku ziemie należące do plemienia Wiślan, następnie oczywiście państwo pierwszych Piastów. No i tu była od bardzo dawna, bardzo długo była granica z Rusią, do momentu kiedy ta Ruś Czerwona nie została po prostu przyłączona do Polski. Aż do roku w zasadzie 1939 ta granica dawna polsko-ruska oddzielała właśnie duże jednostki administracyjne ze stolicami w Krakowie i Lwowie. Pierwsze wyścigi kolarskie chociażby to jeszcze były Kraków-Lwów, Kraków, taki bardzo długi, drodzy Państwo, wyścig. To też świadczyło o tym, że no, ten Lwów był tak nasz. No, nawet historia wskazuje, jeszcze wiele lat będzie wskazywać, że Lwów był pod panowaniem polskim dłużej niż chociażby Wrocław. Tak? Także już jest jak jest, natomiast tu należy wskazać, że no, te ziemie, również te przygraniczne, transgraniczne są nam bliskie. No i drodzy Państwo, kwestia, o której powiem po przerwie, natomiast już teraz należy o tym powiedzieć. W drugiej połowie XIX wieku Podkarpacie było światową kolebką przemysłu naftowego. Natomiast po tych pozytywnych kwestiach należy odnieść się również do tego, co tu się działo źle, a działo się źle bardzo dużo, zarówno podczas I wojny światowej, tu ciężkie walki wojsk austriackich i niemieckich z armią rosyjską, podczas II wojny światowej jedna z najkrwawszych bitew o Przełęcz Dukielską, gdzie tu Stalin postanowił przyjść z pomocą powstaniu słowackiemu. Po samej wojnie również nie było zbyt kolorowo. Tutaj oddziały Wojska Polskiego toczyły walki z ukraińską powstańczą armią, tak, czyli UPA. Przesiedlano ludność zarówno ukraińską, łemkowską, bojkowską, tak. Najpierw na radziecką Ukrainę, później w ramach akcji Wisła tutaj na ziemię odzyskane, no wiele niefajnych rzeczy się tam działo. Po II wojnie światowej, rzecz jasna, jak już Lwowa zabrakło w granicach Polski, no to Rzeszów przejął jego w zasadzie miejsce i on się bardzo mocno rozwinął, no rozbudowano duże fabryki, tak, one były jeszcze przed wojną zakładane, przed II wojną światową. Powstał centralny okręg przemysłowy obejmujący mniej więcej Stalową Wolę, Mielec, Rzeszów, Dębice, Pustków, Nową Dębę czy Nową Sarzynę. Jeszcze później, pod koniec lat 50. powstało Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, tak, siarka z Tarnobrzega bardzo jest znana. No ale co tam się jeszcze działo i co w ogóle możemy zobaczyć, to powiem Państwu po przerwie, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam.